Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Raz jeszcze bardzo gorąco i serdecznie witam Państwa i pozdrawiam. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania, sytuacja Kościoła na Bliskim Wschodzie. Cieszymy się z obecności w studiu telewizji Trwam ojca Zygmunta Kwiatkowskiego, jezuity, misjonarza, który od 30 lat przebywa na Bliskim Wschodzie, konkretnie 30 lat misyjnego zaangażowania i posługi w Syrii. Witam bardzo serdecznie ojcze i pozdrawiam także. Jak zaczęła się ojca przygoda z Syrią?
Zaczęła się zupełnie niespodziewanie, ponieważ pracowałem na Uniwersytecie Lubelskim jako kapelan, duszpasterz akademicki. No i nagle przyszła wiadomość, że jestem wytypowany do wyjazdu na misję. Wcześniej się zwracałem z taką prośbą, ale nigdy nie przypuszczałem, że będą to misje na Bliskim Wschodzie. To mnie trochę przeraziło i jednocześnie poczułem, że Polska potrzebuje również. To była bardzo ciekawa praca tam na Uniwersytecie Lubelskim. W zasadzie to dotyczyło środowiska akademickiego w Lublinie. Stąd prosiłem, że gotowy jestem, ale może nie teraz. A drugie, no bardzo, bardzo mnie niepokoił fakt, że trzeba będzie się uczyć nowego języka, czyli zaczynać od AB i znów do szkółki chodzić. No jednak tam na Bliski Wschód pojechałem, nie bardzo wiedząc, no, czy to dobry wybór, ale nauczony, ponieważ to niedawno jeszcze był tak zwany rok przygotowawczy do pracy, taki, poświęcony duchowości. Pojechałem tam ad experimentum, czyli żeby zobaczyć, czy pozostanę tam, czy wrócę.
I pozostałem.
I pozostałem 30 lat w dalszym ciągu. Myślę o tym, aby być tam obecnym. Przy czym ten 30 rok zmienił zupełnie perspektywę, ponieważ jest to, co się nazywa tutaj tak śmiesznie, to brzmi w tamtym kontekście wiosna arabska.
No właśnie ojcze, wiosna arabska, informacje docierające do Polski, docierające także na kontynent europejski. Proszę powiedzieć, oczyma człowieka, który 30 lat pracuje w Syrii. Co tak naprawdę dzisiaj dzieje się w Syrii? Czy te przekazy medialne dotyczące różnego rodzaju zamieszek, zagrożeń są zawsze adekwatne do tego, w czym uczestniczą mieszkańcy Syrii na co dzień?
Niestety, to nie jest pierwszy głos, ale są zupełnie nieadekwatne. To jest straszny ból, kiedy człowiek chciałby powiedzieć nie tak, a nie może, ponieważ jestem mainstream, są wiadomości, które należy przyjąć z wiarą i pełnym oddaniem i tam nic się nie przebije innego, nawet głosy biskupów. To było zaskakujące, że biskupi katolicy różnych obrządków głośno wołali, przedstawiali sytuację, ale ich również, jeśli się odnotowało, że któryś z nich coś mówił, to w kontekście tego mainstream, a więc to szło tak, jakby on też jeszcze przyłączał się do tych głosów, które tutaj produkowano, zupełnie nie rozumiejąc albo nie chcąc zrozumieć tej sytuacji, która jest w Syrii. I w ogóle analiza tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, była w naszym przekonaniu wadliwa. W naszym przekonaniu to znaczy, tam ludzie płacą cenę tego spojrzenia wadliwego. To jest bolesne i mi bardzo przypominało, chociaż osobiście nie przeżywałem czasów okupacji, ale miałem wyobrażenie, że to tak właśnie jakoś się działo, że ofiary nie mogą podnieść głosu, że nikt ich nie słucha. Później natomiast, owszem, to już pamiętam z czasów mojego dzieciństwa i młodości, że owszem, były treści, które nie przenikały, bo one były zabronione i trzeba było jak w jakimś innym kontekście zdobywać. Dlatego była ta nielegalna prasa, nielegalne radio, ale dzięki Bogu było ono tak, że można było odetchnąć, odreagować. No jednak ten świat wie, jednak jest o tym mowa, to nie są żywcem pogrzebani ludzie czy sprawy. Niestety tak jest, myślę, głównie z Kościołem Wschodnim. że zupełnie jest niezrozumiały, zupełnie jest niewidoczny, zupełnie, a tam dzieją się tragedie. No bo taki kościół jak w Iraku na przykład, który liczy sobie równe 2000 lat, zakładany przez apostołów, rozbity w przeciągu tych kilku lat, na przestrzeni historii 2000 lat ten kościół utrzymywał się, ten kościół egzystował z całym bogactwem tradycji, również tej tradycji współżycia z islamem. I ten kościół został rozbity na naszych oczach. I to u nas się ujmuje to wydarzenie jako akcję pokojową, jako akcję stabilizacyjną. A tymczasem dla kościoła to była tragedia. I jest to tragedią, której się nie dostrzega, bo właśnie, to jest pytanie, dlaczego się nie dostrzega. I jeszcze bardziej to jest takie rzucające się w oczy, jak człowiek sobie przypomnie początek i postawę Jana Pawła II. Przecież nie pamiętam, żeby tak gwałtownie protestował kiedykolwiek w takich ostrych słowach, jak właśnie przed wojną, przed tym początkiem tych działań wojennych w Iraku. To było coś niesamowitego. Zostało oczywiście zignorowane. To długi czas skutkowało jednak jakimś spojrzeniem takim złagodzonym na chrześcijan ze strony muzułmanów, bo pamiętano, że to nie jest Kościół. Kościół się sprzeciwiał w osobie Jana Pawła II. No ale teraz coraz bardziej o tym się zapomina i coraz bardziej te ruchy ekstremistyczne zdobywają władzę, również medialną, i chrześcijanie kojarzą się z elementem, który jest mało życzliwie przyjmowany na
No delikatnie na mówiąc, ojcze, bo wiemy doskonale, że cała batalia i cała gama różnego rodzaju prześladowań bezpośrednio wymierzonych przeciwko wyznawcom Chrystusa, mówimy o szerokiej palecie różnego rodzaju odłamów chrześcijaństwa, wyznawcy Chrystusa na Bliskim Wschodzie i trudny dzisiejszy czas dla nich.
Teraz jest bardzo trudny, a tym bardziej, powtarzam, że medialnie są odcięci od tego, co stanowi prawdę. Nie są w stanie przedstawić swojego stanowiska, bo ono jest wypaczane i jakby niechętnie przyjmowane. Są reguły, które rządzą, i te reguły medialne są tego rodzaju, że ustawia się sytuację, ustawia się rozumienie tego, co się dzieje w taki, można powiedzieć, prymitywny sposób, że tam czarny, jeżeli tam jest smog wawelski, no i ten smog bardzo przeszkadza, i trzeba ratować tych ludzi biednych, którzy składają mu ofiary. Zabije się smoka, jak na westernach, zabije się smoka i będziemy wszyscy szczęśliwi, a tymczasem to nie tak prosto, to są znacznie głębsze powiązania polityczne, to bardziej trzeba spojrzeć na to kluczem tamtej kultury i tamtej mentalności. Niestety jeszcze bardziej kluczem polityki tej globalnej, gdzie potęgi światowe ścierają się ze sobą, ponieważ to jest region, w którym są wielkie bogactwa ropy naftowej i gazu. No i politycznie to jest region, który przyciąga uwagę i jest ważny z tego powodu, że nie ma pokoju pomiędzy państwem Izrael a Arabami. I ta kwestia otwartej, to nie jest wojna, ale tam nieustannie jest konflikt i nieustannie jest niebezpieczeństwo jego wybuchu w jeszcze większej formie. Dzisiaj mówi się o tym niebezpieczeństwie wojny pomiędzy Iranem a Izraelem.
Ojcze, 30 lat zaangażowania, 30 lat misyjnej posługi. Czy ten ostatni czas, o którym mówiliśmy przed chwilą, jest takim najtrudniejszym czasem z tych 30 lat, od kiedy ojciec posługuje w Syrii?
Oczywiście, to bezwzględnie tak. To jest przerażające, jak widzi się destrukcję, jak widzi się, że wali się ten świat, wali się ten kraj, że ludzie cierpią. To nie są ludzie jacyś abstrakcyjnie dla mnie przyjmowani czy widziani, ale to są konkretne osoby, konkretne wspólnoty, konkretne grupy, miasta, gdzie od 30 lat jest sieć powiązań. I teraz wiedzieć o tym, że ci ludzie znajdują się gdzieś tam na drogach, gdzieś tam ratują swoje życie. Ci ludzie, którzy umieli żyć i umieli tak żyć, że zachwycało to również gości przyjeżdżających do Syrii. Dziwili się poziomowi kultury tych ludzi. Dziwili się również tym, co w dużej mierze stracił świat zachodni, tą życzliwość dla przybywających, odwiedzających, tą wrażliwość na odrębność drugiego człowieka i akceptacja tej odrębności, która jest bogactwem. Tam na co dzień to odczuwaliśmy. A oprócz tego jakaś duża rodzinność. Ponieważ tam kocha się dom, rodzinę, wspiera się tą rodzinę. To jest rzeczywiście podstawowa komórka życia państwowego, społecznego. To wyrabiało, sprawiało, że ten kraj był chętnie odwiedzany i często uderzani byli ludzie przez tę wrażliwość przyjmowania, spotkania, rozmowy, dialogu. I teraz to się wszystko wali. Teraz ci ludzie są przerażeni. Ci ludzie obawiają się, szczególnie chrześcijanie, ponieważ oni jedyna grupa, która jest nieuzbrojona. Chrześcijanie nie stanowią tam jeszcze jednego elementu etnicznego czy religijnego, który posiada status jednostki militarnej. Oni od początku wiedzieli, że w tym sporze, głównie pomiędzy sunnitami a szyitami, oni są związani z krajem. Oni są Syryjczykami. I w tej Syrii żywioły, różne żywioły etniczne, religijne, one stanowiły całość i taką całość, która rzeczywiście dawała bogactwo temu kraju, temu krajowi, temu społeczeństwu. To jest teraz w rozsypce. Wygrywa się tą różnorodność etniczną, żeby pobudzić jakby do wojny jeszcze bardziej tę społeczność, podzielić, żeby doprowadzić do jej rozpadu. A świadomość, że to jest sprowokowane, że tego mogłoby nie być, to jest straszne. To jest tak samo jak napad bandycki. To jest przerażające, jak społeczności ludzi, którzy szanują się wzajemnie, nagle wkradnie się ktoś, dokonuje napadu bandyckiego, to przeraża wszystkich. Tak jakoś widzę tą sytuację aktualnie dziejącą się w Syrii. Syryjczycy tego nie chcieli i manifestowali to, że są razem. Szejchowie odwiedzali kościoły, biskupi odwiedzali meczety. Tam manifestowano przynajmniej przez dłużej niż rok, manifestowano jedność i rzeczywiście tego nie trzeba było manifestować, że tak powiem, przed kamerami telewizyjnymi, ale na co dzień widać, bo zarówno te dziewczęta i te kobiety, które w strojach tych muzułmańskich, ekstremalnie, że tak powiem, idących za prawem muzułmańskim, jak również te dziewczęta chrześcijańskie, alawickie, które zupełnie swobodnie, tak jak w Europie, ubrane, one się szanowały, to nikomu nie przeszkadzało. Owszem, jakieś gdzieś, tak jak i u nas jeszcze bardziej byłyby te krytyki rozpowszechnione. I ten kraj teraz jest rozbijany pod młotem. Ten kraj, na ten kraj nałożono sankcje, więc ci ludzie teraz cierpią biedę. Oni przyzwyczajeni byli do standardu takiego godnego, takiego wysokiego standardu życiowego. Teraz idzie pod młot i ich dorobek cały. To jest przerażające.
Chrześcijaństwo zostało zepchnięte do katakumb w Syrii?
Ojcze? Nie, ponieważ aktualnie Jeszcze jest, że tak powiem, sprawa otwarta, jak się potoczą te sprawy, jak się potoczy ta walka. Bo jednak nie udało się tak ostatecznie podzielić. Wydawało się, że ten klucz wojny religijnej, podzielenia wspólnot i zantagonizowania, że to się powiedzi. Tymczasem, widząc, co było w Iraku i widząc, co stało się w Libii, tak jakby ci ludzie zorientowali się, że to jest gra, która jest inspirowana z zewnątrz. No i nie chcą. Również sunnici, którzy stanowią większość, którzy byli kontrolowani i którzy chcieliby wyrazić się w sposób demokratyczny, ale oni sami w tej chwili chcieliby poczekać, żeby nie doszło do konfliktu, zaognienia tego konfliktu. Ja bym tu jeszcze dodał, że mamy doświadczenie kilku lat uciekinierów z Iraku, którzy przyjechali do Syrii, Syryjczycy ich przyjęli. Ten mały kraj przyjął około 2 milionów uciekinierów. Także to był codzienny kontakt z ludźmi, którzy cieszyli się, że zdobył posadę portiera, a to jest profesor uniwersytetu. Co się stało z ludźmi, którzy w Iraku reprezentowali jakiś poziom, a tutaj zostali zdegradowani do ludzi żebrających, żebrzących na co dzień. Także, że Syryjczycy powinni być zostawieni sami sobie, to znaczy nie powinno się tam prowadzić ulepszeń i za nich nie załatwiać tej sprawy porozumienia. Powinno się pomóc temu krajowi, żeby doszło rzeczywiście, żeby ten dialog był prowadzony, ponieważ zmiany oczywiście, że muszą być, tak jak my też pragniemy zmian i w Europie, i w naszym kraju. Owszem, tam powinny być i oni to rozumieją dobrze i podjęli się reformy tego kraju. Pomóc im, oni są zdolni do tych reform.
Drodzy Państwo, gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest ojciec Zygmunt Kwiatkowski, jezuita, który od 30 lat posługuje w Syrii. Za chwilę będziemy rozmawiali, ojcze, o Syrii ziemi biblijnej. Będziemy chcieli wrócić także do historii dotyczącej ziemskiego wymiaru życia Pana Jezusa. Ale na chwilę chciałbym z Państwem przenieść się do Syrii, konkretnie do Damaszku. Poproszę o materiał filmowy. Ojcze, to miejsca doskonale ojcu znane. Syria, Damaszek, miejsce, które także odwiedził już teraz błogosławiony Jan Paweł II. Szczególne miejsce, gdzie spoczywają relikwie świętego Jana Chrzciciela. A zatem wracamy przecież do fundamentów chrześcijaństwa, do fundamentów naszej wiary. 2000 lat, ogromne połacie różnego rodzaju wydarzeń, bezpośrednio przecież związanych z chrześcijaństwem.
Owszem, właśnie tu spojrzawszy na meczet Omajadów, no, człowiek widzi historię tamtego regionu. to jest, jak ojciec wspomniał, to jest świątynia chrześcijańska. Wcześniej oczywiście pogańska, no ale nie teraz miejsce, żeby mówić o historii tego meczetu, który był katedrą. Pierwszą katedrą chrześcijańską w tym mieście Damaszku, olbrzymia świątynia. Tam ona jest poświęcona Janowi Chrzcicielowi. Również muzułmanie czczą go jako proroka. Stąd papież, który właśnie ten meczet odwiedził, to było historyczne wydarzenie. No i znalazł się w takiej sytuacji, jak w meczecie się modlić, prawda? Żeby to była wizyta złożona z szacunkiem dla wiary muzułmańskiej, ale zachowując identyczność chrześcijańską, to wykorzystał fakt, że to jest sanktuarium, w którym są relikwie, głowa Jana Chrzciciela. Udał się tam i swoim zwyczajem oparł się o tą kapliczkę, nazwalibyśmy to tak, w skupieniu pozostał chwilę. Tak trochę przypomniało mi się, jak również w Jerozolimie, jak piękny gest, o którym często się wspomina, złożenie prośby tam u tego muru płaczu, przy ścianie płaczu, tam gdzie modlą się Żydzi. On też tam stanął i zaznaczył swoją obecność modlitwą, chrześcijańską modlitwą.
Bogactwo historii, bogactwo chrześcijaństwa. Mówimy przecież o Syrii jako ziemi biblijnej.
Rzeczywiście to jest nadzwyczajnie dla człowieka, który posiada wrażliwość, jedzie tam i on ma świadomość, że to jest ziemia biblijna. Dlatego, że napotka ślady dla nas bulwersujące. Damasyńczycy, sami Syryjczycy dziwili się, że ich kraj posiada aż tyle śladów biblijnych. Fakt, że to sięga historii Starego Testamentu, że aż do Hama, a więc dalej niż do połowy Syrii, że tam królestwo Salomona sięgało, to jest imponujące. No a sam Damaszek, jak po dziś dzień człowiek chodzi przez bramę wschodnią, to dziś dzień przed tą bramą wschodnią jest sanktuarium nawrócenia świętego Pawła i jest miejsce, w którym mówią, tradycja mówi, to właśnie tutaj to się odbyło, tam jest kaplica, franciszkanie się nią opiekują, jest dom pielgrzyma, a później pokazuje się, w murach to jest okno, z którego spuszczono świętego Pawła i można to odczytać w Dziejach Apostolskich. Jest ulica Prosta, o której wspominają Dzieje Apostolskie. Dom Szymona, u którego zatrzymał się święty Paweł, to oczywiście dom Hanania, gdzie mówi się, że to był pierwszy biskup Damaszku. A więc wspólnota chrześcijańska, kościół tam jest kościołem pierwszych wieków, pierwszych dni, bo przecież Paweł pojechał tam, żeby niszczyć wspólnotę chrześcijańską, która już była ustanowiona. I nieprzerwanie ta tradycja w Damaszku i w tym regionie trwa. To są chrześcijanie pierwszych dni narodzin chrześcijaństwa. Kościół apostolski tam ma korzenie i one są widoczne. W liturgii, w języku, w tradycji. Dlatego ten kościół jest taki ważny i dlatego to był ewenement. Papież zwołał synod biskupów dla Bliskiego Wschodu. Tak jakby profetycznie, tak jakby widząc, co się dzieje. No i zakończenie tego procesu, tego wydanie dokumentu i synodu biskupów poświęconego Bliskiemu Wschodowi będzie miało miejsce za kilka dni. Papież się wybiera tam z pielgrzymką do Libanu, do Bejrutu.
No właśnie, mówiliśmy o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Ojciec Święty Benedykt XVI wybiera się w swoją podróż apostolską właśnie do Libanu, a zatem także Bliski Wschód i kolejna wizyta Ojca Świętego, tym razem Ojca Świętego Benedykta XVI. Czego kościoły Bliskiego Wschodu spodziewają się, Ojcze, po tej wizycie Ojca Świętego?
Jakiegoś orędzia pokoju, jakiegoś przekonywującego słowa, wzywającego do pojednania. Słowa, które być może Zachód będzie słyszał, bo ludzie doświadczeni wojną nie pragną niczego innego, nie trzeba ich wzywać do pokoju. Ale może właśnie jakiegoś zrozumienia, że ten region, który stoi przed niebezpieczeństwem tragicznej wojny, bo tam się zaczęło palić, tam jeszcze nie doszło do eskalacji, która może mieć miejsce. I wiadomo, że ta eskalacja może wywołać znacznie większą wojnę, aniżeli tylko regionalną, tylko dotyczącą tego regionu. Bo dzisiaj mówi się tak wprost i wyraźnie, że tam, Iran też jest wplątany w konflikt w sposób wyraźny. I wiadomo, że inne światowe potęgi, a więc... Żeby zahamować ten proces, tę dynamikę antagonizmu zmierzającą do konfliktu, i to konfliktu, który może przemienić się w globalny konflikt.
Cieszę się, Ojcze, że dzisiaj podejmujemy właśnie ten temat jakby w przededniu wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI, bo jak zawsze, drodzy Państwo, Radio Maryja i Telewizja Trwam będzie towarzyszyć Ojcu Świętemu w kolejnej podróży apostolskiej. Będziemy transmitowali dla Państwa wszystkie spotkania z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w Libanie. Ja przypomnę, że ta podróż już 14, 15 i 16 września, ale z tego, co wiem, Ojciec się także na spotkania z Ojcem Świętym w Libanie wybiera.
Owszem, to już od dawna było zaplanowane, że w tym czasie będę obecny fizycznie również w Bejrucie, żeby towarzyszyć Ojcu Świętemu, nie należąc niejako do jego świty, ale razem z tym kościołem różnych obrządków i również muzułmanami, którzy oczekiwali, którzy potrafili pięknie przyjąć papieża Jana Pawła II podczas jego wizyty. I to rzeczywiście tam był oddźwięk jego wizyty wyraźny, miał wpływ na to, co działo się w mediach i co działo się, że tak powiem, na ulicy. W Syrii to było tak ewidentne i to było fenomenalne. Zorientowałem się, że w tym kraju zdominowanym przez jedną partię i tylko jeden kierunek, nazwijmy to, taki prowadzenia rozmowy tej medialnej, czyli że nagle Kościół stał się obecny przed wizytą Jana Pawła II w mediach w taki widoczny sposób i w krótkim czasie odszukano materiałów, ciekawych materiałów o wszystkich śladach chrześcijaństwa, o osiągnięciach, o chrześcijaństwie tych antycznych czasów, pierwszych wieków, i w takiej formuła była taka przyjazna chrześcijaństwu olbrzymie. W tych czasach był tylko jeden kanał telewizyjny, a więc to weszło rzeczywiście pod strzechy, do wszystkich domów. Ja sobie myślałem, Boże, to jest cudowne. Przecież tyle jest zakonów, tak długi czas działają, tyle mają wykształconych ludzi, ale my, jeśli chodzi o świat muzułmański, to doszliśmy do niektórych, tam gdzie były szkoły, tam gdzie były szpitale, to coś wiedzieli o nas. A tymczasem przyjazd Jana Pawła II spowodował, że w całej Syrii, w całym kraju, do wszystkich domów dotarły wiadomości, i to takie wiadomości w dobrym świetle stawiających chrześcijan, Kościół. To była duża radość. Drugi element, bardzo wyraźny, to był ekumeniczny, bez mówienia o ekumenizmie. To był Ojciec Święty, to był Ojciec Al-Baba, Al-Baba to znaczy tatuś. I to wszyscy wiedzieli, że tatuś przyjeżdża, Al-Baba. Również muzułmanie, którzy pracowali tam, remontowano, przygotowywano, czyszczono to miasto. No, dlaczego takie nagle, takie wielkie porządki? Bo przyjeżdża Al-Baba, tatuś przyjeżdża. Jaki tatuś? No to tam jedni wiedzieli więcej, drudzy mniej, z telewizji no, trochę więcej. I to jest nieofensywne, ta nazwa nieofensywna. Także nawet to budziło sympatię, że Al-Baba to jest święta osoba. Al-Baba to jest sympatyczna zawsze osoba. Al-Baba to wiąże się z tym, z rodzinnością. No to przyjeżdża, tatuś przyjeżdża, nie żaden prezydent, albo generał, albo oficjał. Stąd, a później do tego jeszcze... Fakt, który trochę u nas budził taki niechęć, że no papież mało był reprezentatywny. No, to nie był atleta, tak jak w pierwszym czasie swojego sprawowania funkcji papieskiej, ale zmęczony, podsypiający nieraz podczas długich przemówień, starzec idący powoli. Tak wydawało się, że znów medialnie to lepiej by to wyglądało, gdyby był wysportowany, sprężony. A później zauważyliśmy, że nie, że to też jest to takie wejście do świata muzułmańskiego, takie nieofensywne, było bardzo skuteczne i dobre. To budziło taką życzliwość do tego, bo tam się szanuje w dalszym ciągu starców, ludzi mądrych, ludzi, którzy przeżyli, mają doświadczenie. Także podczas parady wojskowej, albo podczas grania hymnu państwowego, prezydent stał obok papieża i widziałem, że tak to widać było. On wyraźnie cały czas zwracał uwagę, czy papież nie potrzebuje pomocy, Jan Paweł II. A więc jak ruszył nogą, to on od razu był koło niego i starał się go podtrzymać, gdyby cokolwiek się zdarzyło. Także powtarzam, takie wejście było bardzo sympatyczne, nawet bez planowania tego, ale opatrznościowo było doskonale zaaranżowane. A później ciepło tego człowieka, tą życzliwość, mądrość, to była doskonale przyjmowana i naprawdę wiele zrobił ten człowiek dla Kościoła i dla porozumienia również. Także po dziś dzień, jak się mówi papież, to jest Jan Paweł II, chyba że się mówi że papież Benedykt XVI albo obecny papież.
Będziemy z niecierpliwością oczekiwać na to spotkanie Ojca Świętego Benedykta XVI. Ja chciałbym Państwa zaprosić do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych. Rozmawiamy o Kościele na Bliskim Wschodzie. Gościem naszego dzisiejszego spotkania jest ojciec Zygmunt Kwiatkowski, jezuita, od 30 lat posługujący i pracujący w Syrii. Państwu pragnę przypomnieć numery telefonów do naszego studia 657-0011 i 657-0012. To dwa numery telefonów dla naszych rodaków odbierających telewizję Trwam w Ojczyźnie, kierunkowy 56. Dwa numery telefonów dla zagranicy 657-0013 i 657-0014, kierunkowy z Europy 048-56, z Ameryki i z Kanady 011-48-56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536-600-300 i 536-600-400. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, poproszę o kolejny materiał filmowy. Sytuacja Kościoła na Bliskim Wschodzie. Ojcze, powróćmy do wątku ekumenizmu, bo ten temat tylko wywołaliśmy. Temat, który pokazał się jak na dłoni, chociażby w kontekście wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II.
Właśnie, bardzo chętnie. Wspomnieliśmy o tym, o tym impakcie, o tym, jaki oddźwięk miała wizyta w całym kraju, również w środowisku muzułmańskim. Ale to było święto Kościoła, nie tylko Kościoła katolickiego, który jest mały, a szczególnie jeśli chodzi o obrządek łaciński, to jest mikroskopijny. Głównie na wschodzie Kościół prawosławny. I to warto wiedzieć, że papież był zaproszony w pierwszym rzędzie przez patriarchę prawosławnego i pierwszą wizytę odbył w jego katedrze. To są kolosalne, milowe kroki, jeśli chodzi o sprawę ekumenizmu. Poza tym wszyscy bez wyjątku tam czuli się zaproszeni na te spotkania z papieżem, a więc chrześcijanie, po prostu chrześcijanie tam jechali, żeby uczestniczyć. I oni, muszę przyznać, są przyzwyczajeni do tego, żeby brać udział w różnych spotkaniach różnych obrządków. A więc to żadnego problemu nie było dla prawosławnych, żeby uczestniczyć we mszy świętej sprawowanej przez papieża. To święto było respektowane w pełni przez Kościół prawosławny, również duchowieństwo. I to jeszcze jeden ślad, bogactwo, umiejętność tego Kościoła, żeby żyć razem pomimo różnic, które są szanowane. To budzi mój najgłębszy szacunek, świadomość, że te małe wspólnoty, one dbają o kontynuowanie tradycji w takiej nienaruszonej formie, nieraz w języku, który nie znają, ale uczą się tego języka, uczą się tych form liturgicznych, żeby móc modlić się w tym języku, zachowując tradycję. A z drugiej strony taka olbrzymia otwartość na modlitwę w innym obrządku. Myślę, że ci ludzie posiadają specjalny charyzmat budowania więzi, jedności, zachowując własną tożsamość. Myślę, że coś się dzieje tam właśnie w tym regionie, czego mógłby się nauczyć Kościół na Zachodzie, który coraz bardziej konfrontowany jest przez tą wielokulturowość, głównie poprzez obecność islamu. I to jest zadziwiające, ale pani Merkel już dwukrotnie oficjalnie powiedziała, że zawiódł ten program wielokulturowości. We Francji coraz bardziej jest się sceptycznym. Pan prezydent Sarkozy, były eksprezydent, wyraźnie powiedział, że to nie chwyta, że trzeba szukać jakiegoś innego rozwiązania. A tymczasem tam się udaje, często się udaje. Papież jedzie do Libanu, to jest fenomenalny kraj. Tam, szczególnie tam można dostrzec, że można funkcjonować. Różnorodność nie musi kończyć się konfliktem i wojną.
O tej różnorodności w Libanie powiemy za chwilę. Przyjmujemy telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Marian Ossoliński z Krakowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Witam, Pani Marian.
Chcę ojca zapytać, dlaczego zwierzchnicy religii rzymskokatolickiej nie są bardziej ofensywni, to znaczy nie starają się wykazać, że tylko religia chrześcijańska jest prawdziwa, bo to jest jedno. Boją się islamu, cokolwiek przeciw islamowi powiedzieć, judaizmu i buddyzmu. I ta sprawa stała się szczególnie, mają lęk po drugim Soborze Watykańskim. Wiem dlaczego, ale nie będę mówił, bo boję się wywiadu pewnego państwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Dziękuję, Panie Marianie. Bardzo konkretne pytanie. Dlaczego Kościół katolicki, dlaczego także ci, którzy posługują w tym kościele, nie są, ojcze, ofensywni? Czy można być w tamtej rzeczywistości osobą ofensywną? Jak to wygląda?
Mam doświadczenie, bezpośrednie doświadczenie dotyczące z Syrii, Libanu, Egiptu, innych krajów mniej na Bliskim Wschodzie. I znów tutaj rozgraniczyłbym, powiedziałbym, że istnieje różnica pomiędzy doświadczeniem i tym, co realnie się dzieje na Bliskim Wschodzie i w Europie. Europa rzeczywiście sprawia wrażenie obawy, takiej przesadnej delikatności, która jest słabością, która odbierana jest również przez muzułmanów jako słabość, jako to zwątpienie w wartość własnej religii. Dlatego tak stanowczo to zachęca ich do, tym bardziej do tego, żeby nie szanować, żeby traktować jak pernogam religię chrześcijańską. Natomiast na Bliskim Wschodzie nie zgodziłbym się zupełnie, tam żadnej obawy. Brat, odwożąc mnie tutaj, przywożąc mnie do Torunia, powiedział: no zobacz, Zygmunt, no, w tym czasie, kiedy w Polsce obawiano się krzyża i, no, i podjęto kampanię, żeby ściągać w szkołach, w Sejmie, bo krzyż przeszkadza, bo... W tym czasie on mnie odwiedził w Syrii i mówi: ja widzę, że ludzie z krzyżami chodzą po ulicy z krzyżykami, no, że wyróżniają, chcąc, manifestując wiarę chrześcijańską, że w kościele słychać śpiew i dzwony. Tych kościołów jest mało, ale tam nie ma strachu, że można się modlić i to jest dobrze widziane, że księża chodzą w pełnym rynsztunku, że tak powiem, i to jest normalnie przyjmowane, że religia chrześcijańska w szkołach chrześcijańskich, w szpitalach jest respektowana i to jest normalne, że tam są krzyże. A więc również chrześcijańscy studenci na uczelniach i tak wprost przeciwnie. Ja widziałem tam, że chrześcijanie są dumni ze swojej religii i owszem, nie chcą prowokować, nie chcą tam głosić Ewangelii w taki sposób, który by sprawiał, że islam odpowiadałby też w jakiś taki sposób ekstremistyczny, ale chrześcijanie swoją postawą, radością, z jaką idą, reprezentują Kościół, mają kontakt, żywy kontakt z Kościołem. Według mnie to jest odwaga, gdziekolwiek są. I to jest taka odwaga twórcza. Na przykład, to mnie bardzo zdziwiło, że w mieście takim jak Aleppo, to jest duże miasto, na pewno jest więcej chórów chrześcijańskich, aniżeli w Paryżu. I to nie tylko chrześcijańskich, ale w ogóle chórów. Tam ludzie są bardzo kreatywni i lubią wypowiadać się poprzez sztukę. Tam bardzo dużo jest pieśniarzy, śpiewaków, bardzo dużo artystów i bardzo dużo na przykład tych chórów, które zaprasza się i bardzo często na tych spektaklach teatralnych i występach chórów oficjałowie muzułmańscy byli obecni. Tyle, no, żeby już nie przedłużać, tyle, że nie mam absolutnie wrażenia, że chrześcijanie i Kościół na wschodzie, że on się obawia. On jest w ofensywie.
Powracamy do Libanu. Miejsce, jak ojciec powiedział, fantastyczne, wielonarodowościowe, wielokulturowe, wielowyznaniowe. I do tego miejsca przybywa Benedykt XVI.
Tak jest. Tak jest. I to, jak wspomniałem, to jest chyba też ważne. Kraj, który przeżył przyjazd papieża i tak doskonale się on ten odbył dla tego kraju. Orędzie, które papież wygłosił, było studiowane tam. Rzeczywiście było studiowane. Był. Na ile to możliwe? Myślę, że nawet poważniej aniżeli to liczne orędzia papieża, bo więcej było przecież odwiedzin Polski, że tam nawet poważniej zostało ono potraktowane. Teraz oczekuje się, ponieważ chwila jest szczególna. Oraz dlatego, że przywódcą maronitów, tam kościół dominujący jest maronicki. To jest wspólnota kościoła antycznego, dawnego, która nie ma odpowiednika prawosławnego. Ten kościół zawsze był złączony z Rzymem. To jest kościół wielkich mistyków, to jest kościół popularny, narodowy, chciałem powiedzieć, szabi, to po arabsku, to znaczy dotyczy całej społeczności, to maronici są tam decydujący, to jest główna wspólnota. On posiada teraz nowego patriarchę, posiadają człowieka wyjątkowego. Z nim, z tą osobą również wiążą się nadzieje nie tylko na arenie kościoła, ale również na arenie politycznej, ponieważ tam biskup, jak również przywódca powiedzmy islamu, szejch, oni posiadają również wpływ na tą społeczność polityczną, na konkretną społeczność danej wspólnoty religijnej. A więc również ten fakt się liczy, jak również to wielka obawa związana z tym, co tutaj się, a tam traktuje sceptycznie tę nazwę wiosny arabskiej. To Liban przeżył 15 lat wojny domowej i Liban nie chciał. Był prowokowany do niej, ale oparł się temu i potrafili zachować pokój. Nie dali się sprowokować do wojny domowej drugi raz, ale Syria teraz, ten płomień wojny w Syrii, sprawił, że są ogniska już palące się na przykład na północy Libanu. To jest jeszcze jeden, to jest kontekst, który sprawia, że wizyta papieża jest oczekiwana i wyraźnie starano się, żeby zatrzymać papieża, żeby zrezygnował, ponieważ niebezpiecznie, ponieważ to może w każdej chwili wybuchnąć wojna. I to budzi szacunek postawa papieża, że mimo tego, iż rzeczywiście jest zagrożenie i nie można powiedzieć, że w tym regionie panuje pokój tam nieodpowiedzialni ludzie straszą wojną, że pomimo tego papież ma zamiar i daj Boże, dojdzie do skutku ta wizyta.
Liban będzie witał Ojca Świętego. Ojcze, czy wizyta Ojca Świętego i także sytuacja Libanu. Ojciec wspomniał, że nie dał się Liban wciągnąć w wiosnę arabską. Może stać się takim orędziem nadziei na pokój na Bliskim Wschodzie?
Właśnie. Mam nadzieję, że nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale ta wielokulturowość, ta umiejętność pogodzenia wspólnot, którym trudno i nie bardzo po drodze, żeby żyć razem, że jednak istnieje taka możliwość. Owszem, ja myślę, że to właśnie ten kierunek będzie umocniony i wsparty. Ten kierunek, który zapoczątkował Jan Paweł II, to jest wyraźna kontynuacja, to jak wspomnieliśmy o ekumenizmie, on wyraźnie został przyhamowany później po jego wizycie. Najpierw tak entuzjastycznie i bardzo szybkimi krokami, to wprost, to stało się na naszych oczach, to ludzie spontanicznie się zachowując przyszli na spotkanie z papieżem. I doszło do tego, że patriarcha katolicki obrządku bizantyjskiego, a więc tego, który tam najbardziej jest reprezentowany, najszerzej jest reprezentowany, ustalili, że odtąd będą razem obchodzić święto Wielkiej Nocy. No niestety później się załamali, wycofali katolicy. Może dojdzie wreszcie do tego, bo to jest niezrozumiałe, że krok, którym duszpastersko może wiele znaczyć i pomóc temu Kościołowi, zawsze są jakieś trudności, które sprawiają, że nie, że wspólnota katolicka obchodzi święto Wielkiej Nocy w swoim czasie, prawosławni w innym czasie, co burzy porządek i stwarza, że przeżycie religijne jest dużo bardziej rozmyte i płaskie. w przeciwieństwie do Bożego Narodzenia, które obchodzi się razem. I tutaj trzeba przyznać, słowo prawdy trzeba wypowiedzieć. Kościół prawosławny poszedł na kompromis i on przyjął tę datę, którą posiada Kościół katolicki. A więc wypadałoby, żeby ten Kościół, który stanowi większość prawosławny, żeby z nimi, tak jak gdzie indziej w Jordanii, tak jak Kościół w Egipcie, żeby świętować z nimi. Już się wydawało, że również w Syrii i Libanie będziemy razem z Kościołem prawosławnym, a tymczasem znów jakieś, nie wiadomo jakie racje. Może teraz w tej sytuacji, może dojdzie znów do zrywu i Kościół zjednoczy się bardziej, nie dbając o to, co jest nierozstrzygalne nieraz, jeśli tylko patrzy się rozpatruje się na płaszczyźnie teoretycznej. Może dotykając teraz i będąc pod wpływem tej presji dnia codziennego, tego życia, które jest, tak staje się trudne i niebezpieczne i tych zagrożeń, może znów dojdzie wraz z wizytą papieża do następnego kroku w kierunku pojednania i pogodzenia się chrześcijan na Bliskim Wschodzie i gdzie indziej. Tutaj wyraźne, przed oczyma mam to, co się w Polsce dzieje, ta niespodzianka olbrzymia, to wielkie pytanie, jak wyjdzie ta historyczna, co by się nie chciało powiedzieć na ten temat, historyczna wizyta patriarchy Moskwy, niespodziewana, no dla mnie może wy się spodziewaliście, patriarchy prawosławnego Rosji, wizyta w Polsce, spotkanie, które ma jakiś wydźwięk konkretny, jest jakieś orędzie, które będzie ogłoszone. Chce się czy nie chce się, to nie można inaczej widzieć. To jedyne, pierwszy raz w historii, to tego nie można przeoczyć. Jak się potoczą losy, to od nas zależy tego spotkania. W tym świecie coś się dzieje. Są jakieś symbole, są jakieś znaki, są jakieś wydarzenia i do nas należy teraz reakcja, rozumienie, sytuowanie się, przy czym, i to jest już bardzo głośno, chciałbym to powiedzieć, przy czym nie dajmy się wpuścić w kanał myślenia politycznego. Kościół, owszem, ma wydźwięk szerszy, aniżeli tylko sprawy duchowości, to co się dzieje w zakrystii, w samym budynku kościoła, gdzie odprawia się Eucharystię, w jakichś budynkach towarzyszących. Owszem, ma szerszy oddźwięk, ale to nie znaczy, że mentalność kościoła należy zredukować do mentalności politycznej, bo w ten sposób byśmy powiedzieli, że nie ma religii chrześcijańskiej, że no, wystarczy powiedzieć, że Pan Jezus urodził się w Betlejem i że w czasie, kiedy się narodził, nie było warunków politycznie, to było wszystko do niczego, bo musieli się udać do Betlejem z Nazaretu w ostatnich dniach ciąży, no to jakże można powiedzieć, że to jest politycznie, to jest sprawa przegrana. To wyraźny znak przeciwko Ewangelii, a tymczasem wiemy, myśląc Ewangelii, że Bóg sprawił, że poprzez cesarza, który zarządził, aby wszyscy poddali się spisowi i nie było wyjątków, nawet kobiety ciężarne musiały się tam udać, że w ten sposób wypełnił plan Boży. Ja się domagam głośno, żebyśmy nie stracili tego wątku zasadniczego, żebyśmy umieli czytać oczyma duchowymi, żebyśmy widzieli obecność Pana Boga w tym wszystkim, co się dzieje, żeby nie wyalienował się i żebyśmy nie byli laikami w sutannach i żebyśmy nie dali się uwieść tym środkom, które chcą tylko tym kluczem politycznym wszystko tłumaczyć i nas również w tym, do tego rodzaju myślenia wprowadzić i w nim zamknąć.
Proszę Ojca, 30 lat misyjnej posługi w Syrii. Jak ta posługa wygląda na co dzień?
Ksiądz ojciec wspomniał, że jestem jezuitą, a więc pierwsze, nie mamy tam parafii. W związku z tym to jest praca, która albo wiąże się z pracą tak tradycyjnie dydaktyczną. Przede wszystkim szkoły w Syrii zostały upaństwowione, rozwiązano nam problem szkół. W Libanie mamy wspaniały college, bardzo znany, i mamy uniwersytet, który świętego Józefa, który notabene Polak, jezuita polski zakładał, ojciec Ryło. Natomiast w Syrii konkretnie, ponieważ nie mamy parafii i ponieważ szkoły zostały upaństwowione, a więc zajmowaliśmy się współpracą z tym konkretnym kościołem syryjskim i to wszystkimi wspólnotami, wszystkimi obrządkami. To znaczy konferencje, rekolekcje, spotkania formacyjne. Na te spotkania i na te konferencje, na te rekolekcje również bardzo dużo było wierzących z kościołów prawosławnych, z często błogosławieństwem również ich duchowieństwa.
To ciekawe, 657-0011 i 657-0012 to dwa numery telefonów dla naszych widzów odbierających nas w naszej ojczyźnie. Dla rodaków spoza granic Polski 657-0013 i 657-0014, kierunkowy do Torunia 56. Dwa numery telefonów dla zagranicy, które podałem także przed chwilą, kierunkowy z Europy 048-56, z Ameryki i z Kanady 011-48-56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536-600-300 i 536-600-400. Przyjmujemy telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Pozdrawiam ojców i z Podkarpackiego. Ja mam takie, kiedyś byłem w Libii. Byłem w 80-tych latach, w 83 roku, właśnie w tym czasie, jak był tam, było kapłanów mało, było kapłanów, nie dużo było kapłanów, ale ten kościół się tak zawiązywał. Byli kapłani od Tobruku, byli w Dernie, byli w Bejdzie, tak w Bengazji, bo tak w tym okręgu właśnie byłem. I tam był wielki szacunek dla Ojca Świętego Jana Pawła II. Byliśmy bardzo dumni, bo w tym czasie mówili Polando, Kibir, Baba, Watykan. Wszyscy wiedzieli. Bardzo dużo. Oni się odnosili bardzo, bardzo szacunkiem do naszej wiary. Nie można im powiedzieć, żeby byli coś tak, że oni islamiści, że tego. Także to był wielki szacunek dla nas. I to właśnie tak niepotrzebnie zrobiono. To był bardzo bogaty kraj Libia. Piękny, bogaty, wspaniały kraj. Ale ktoś zamącił, tam szukali. Tam był bardzo wielki dobrobyt. Tam nie było biedy, że tam ludzie głodują, biedują czy coś. Tylko takie sprawy polityczne ktoś wprowadził. No i właśnie pan ten Szaboja Sarkozy wprowadził tam. Później pierw brał pieniądze, jak to mówili o Kaddafiego, jakby słychać, a później bombę mu dawał. Wyniszczyli, zbombardowali ten kraj, zniszczyli i taki na pograniczu wojny go zostawili. A było bardzo dobrze i spokojnie, pięknie, nikt nikomu nie tego. Chodziliśmy na mszę, kapłani byli i dojeżdżali z różnych stron, dojeżdżali właśnie, bo to były budowy kontraktowe, dojeżdżali z różnych stron, przyjeżdżali na to, w niedzielę była msza. I taki był szacunek dla nas. Bóg zapłaci.
Dziękuję serdecznie, panie Ryszardzie. Ojcze, kolejny głos, myślę, bardzo mocnego świadectwa. Także było zrozumienie, była współpraca, było współistnienie obok siebie, ale było także i bogactwo, i ktoś namieszał.
Rzeczywiście, ja to się solidaryzuję zupełnie z tym odczuciem, że nie powinno być tego, co się stało. To jest żałosne widzieć teraz kolejki ludzi, którzy czekają, żeby kupić ropę naftową, benzynę, żeby zdobyć środki żywnościowe. Teraz może jest trochę lepiej. Jedna różnica to należy ją widzieć, co innego zakładanie kościoła, bo rzeczywiście tam było sporo cudzoziemców, no, Polacy byli grupą dominującą, również Filipińczycy, a w zasadzie Filipinki, których dużo jest, tam pracują w domach jako pomoc domowa. To co innego jest obecność cudzoziemców, Europejczyków i przyjmowanie ich, pozwalanie im na to, aby modlili się w tamtejszym kościele czy w tym kraju. A co innego jest kościół, który ustanowili apostołowie, bo kościół w Syrii to pamięta i tak wprost świętego Piotra, to jest kościół Antiochii, świętego Pawła, który no, wiadomo tam się nawrócił, tam stał się Pawłem. Tomasza, który jest apostołem wschodu i tak dalej. To jest kościół, który nieprzerwanie jest obecny od pierwszego wieku, od czasów apostolskich. To jest pierwsza różnica. Oczywiście ten kościół w Libii, on był respektowany, ale on był ograniczony z tym, że można było się zgodzić, powiedzieć, że takie są tutaj prawa, nie pozwalają chrześcijanom na to, aby głoszono Ewangelię, aby dochodziło do aktów prozelityzmu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się zgadza. My byliśmy zadowoleni, że szanują nasze potrzeby religijne, respektują, dają możliwości i szanują. Właśnie z szacunkiem odnoszą się do człowieka wierzącego, który jest z Europy, to tym bardziej zyskiwał jeszcze na ich szacunku, że z Europy, a pamięta o Panu Bogu i o modlitwie. Miałem jeszcze coś powiedzieć.
Wrażliwość na obecność Pana Boga w tych narodach jest ogromna, ojcze.
Owszem, to jest nawet w języku. Nieraz nie ma innych określeń, jak tylko takich wzywających Pana Boga. Jak chce się powiedzieć, że mam nadzieję, to się mówi inshallah. To jeśli Bóg zechce. Alhamdulillah. To no dziękuję, to dzięki Bogu. I niemalże na każdym kroku jest to Allah, Allah. Owszem, nieraz nawet dla nas to wydaje się, że to przesadnie, bo nieraz jest manifestowana. W Syrii nie. W Syrii to było stonowane. A gdzie indziej, no, na przykład w Egipcie, to wielu mężczyzn no, wyraźnie posiada taki czarny punkt na czole. To jest znak jego pobożności, bo bijąc pokłony, no, tak jak ktoś, kto klęczy, później rogowaciają mu kolana, tak tutaj ten, kto się modli, no to w końcu wyrasta mu taki rożek, taki czarny punkt, który, no i to jest pełni respektu dla tego człowieka, który nie trzeba go pytać o to, czy jest pobożny, czy modli się, czy nie, to widać, no, niektórzy sobie podmalowują, słyszałem, no, ale to no, nie należy się z tego śmiać. Przy czym to jest słabość ludzka, dotyczy wszystkich kultur i religii. Owszem, religia tam jest czymś zupełnie naturalnym. To tak samo jak powiedzieć o tym, że posługuję się takim językiem, pochodzę z takiego kraju, moim domem rodzinnym to jest nazwisko. Mówi się tutaj nazwisko, tak samo i religia. Z tym, że mówiąc o Bliskim Wschodzie, przykre doświadczenia miałem, jeśli chodzi o Egipt. Tam zbyt nachalni są i zbyt dają odczuć, że chcieliby, by był muzułmaninem. Natomiast w Syrii to była rzecz, z respektem traktowano chrześcijanina i nie było tam takiej tendencji tak zauważalnej, że no, lepiej by było, gdybyś był chrześcijaninem. I vice versa. Tam było znacznie więcej akceptacji drugiego człowieka.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Halo, czy my się słyszymy?
Tak, czy ja mogę mówić?
Tak, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Aha, to znaczy ja mogę mówić, a potem będzie
nie,
przekazane,
nie, proszę pana,
tak?
My pana słyszymy doskonale. Kogo witamy, skąd
telefon? Tak. Kazimierza z Wielkopolski.
Tak.
Ja Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i ojca Zygmunta Kwiatkowskiego. Gratuluję tego wspaniałego programu i bardzo, bardzo dziękuję ojcu kochanemu, który pracuje tam 30 lat. I z całego serca dziękuję i gratuluję tego programu. To jest właśnie program taki, który mojemu sercu odpowiada i mojemu umysłowi. Bardzo serdecznie gratuluję i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam obu ojców.
Dziękujemy, panie Kazimierzu. To taki miły głos na zakończenie prawie naszych rozmów niedokończonych, ojcze.
I w odpowiednim momencie i pobudza mnie do tego, aby powiedzieć, co chciałem nawet na samym wstępie, podziękować za to zaproszenie. No i tutaj mi pan przypomniał właśnie, no mam głęboką, wielką satysfakcję, że zostałem zaproszony, dlatego że wiem, to sprawiłoby olbrzymią radość dla moich znajomych w Syrii. Oni się dowiedzą, że mogłem mówić na szerokim forum to, co oni chcieliby powiedzieć. Ja myślę, że chcieliby powiedzieć: Boże, nie dajcie tylko temu, żeby ktoś za nas mówił, co my przeżywamy. Dajcie nam powiedzieć, dajcie nam też możliwość, zaufajcie, że my jesteśmy ludźmi i szanujcie to, co my mamy, to jest nasz kraj, pozwólcie nam rozwiązać problemy naszego kraju naszymi rękoma. Nie starajcie się załatwić za nas tej sprawy, bo my widzieliśmy, że to się nie udało. W Libii się nie udało, przed chwilą mówił jeden pan. On był, on widział, jaki jest ten kraj i co się stało z tą pomocą, no, którą tak od razu chciano i zostawiono ten kraj teraz w gruzach. A my widzieliśmy w Iraku. Nie udało się. Miliardy dolarów, milion ludzi zginęło, kościół zburzony, kraj zostawiony, na łopatkach leży. I teraz jakim prawem moralnym? Kto może teraz pozwolić, żeby kolejny kraj wziąć na tapetę i rozwiązywać problemy? Dziękuję. Jak lekarz widziałem, że operacja się nie udała i nie nadaje się, nigdy ja się do niego nie udam. A jeśli on jedną operację zrobił, drugą i trzecią i takie fiasko i nikt go nie rozliczył za to, to ja dziękuję. To dajcie spokój, już nie mówcie, że tak koniecznie to waszymi rękoma należy rozwiązywać ten problem.
Ojcze, dobrze się składa. Przed wizytą Ojca Świętego Benedykta XVI w Libanie rozmawiamy o Kościele na Wschodzie. Dziękuję także za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Państwu przypomnę, że gościem rozmów niedokończonych był ojciec Zygmunt Kwiatkowski, jezuita, misjonarz od 30 lat pracujący w Syrii. Ojcze, dziękuję serdecznie. Dziękuję również i Państwu.